Gość Twojego radia.
Rafał Trzaskowski jest dzisiaj moim gościem. W 2013 roku został powołany przez prezydenta Komorowskiego na stanowisko ministra administracji i cyfryzacji. Urzędowanie zakończył pan w 2014, czyli tak dość krótko. Ale w tym samym roku został pan powołany na wiceministra spraw zagranicznych w randze sekretarza stanu do spraw europejskich. W 2015 wystartował pan w wyborach parlamentarnych jako lider listy wyborczej PO i został pan posłem na Sejm. W 2016 został pan członkiem zarządu krajowego PO i otrzymał pan funkcję ministra spraw zagranicznych w gabinecie cieni. Czy opozycja zajęta ostatnio sobą dostrzega negatywne konsekwencje rysującej się zmiany układu sił politycznych w Europie?
Po pierwsze, nie jesteśmy do końca zajęci sobą, dlatego że przede wszystkim koncentrujemy się na punktowaniu Prawa i Sprawiedliwości i tych błędów, które rządząca ekipa popełnia. Natomiast oczywiście, z mojej perspektywy człowieka, który zajmuje się polityką zagraniczną, głównie przyglądam się nie tylko ministrowi Waszczykowskiemu, ale temu, co dzieje się w Europie, a stamtąd dochodzi mnóstwo niepokojących sygnałów, dlatego że tych partii populistycznych, które mogą wygrywać wybory, jest coraz więcej i tych złych wiadomości, które płyną z Europy, jest niestety sporo, bo zaczęło się od Brexitu, czyli od decyzji Wielkiej Brytanii o opuszczeniu Unii Europejskiej. Zachwiał się rząd we Włoszech, w Hiszpanii rządzi rząd mniejszościowy. A na horyzoncie w bardzo wielu państwach, we Francji, w Holandii są partie populistyczne. Ich wybór byłby groźny dla Europy.
Martwi to Platformę?
Martwi, zdecydowanie martwi, dlatego że ta fala populizmu zalewająca Europę może się przyczynić do tego, że Europa będzie coraz mniej skuteczna w rozwiązywaniu ważnych dla siebie problemów.
Czy wobec narastających ruchów nacjonalistycznych, nasilającego się egoizmu narodowego w państwach starej i nowej Unii, można zachować urzędowy optymizm, że projekt pod hasłem Unia Europejska przetrwa?
To nie jest urzędowy optymizm. Ja uważam, że Unia Europejska się wykuwa w kryzysach i zawsze z tymi kryzysami sobie jednak na końcu dawała radę. I wydaje mi się, że Unia Europejska przetrwa te turbulencje. Natomiast głównym zagrożeniem jest to, że Unia Europejska będzie podlegała procesowi fragmentacji, że niektóre państwa będą chciały się ściślej integrować, wypychając te bardziej sceptycznie nastawione do integracji europejskiej na margines. I niestety rząd Prawa i Sprawiedliwości, który sam się marginalizuje w Europie, pozbawił się swoich sojuszników, może doprowadzić do marginalizacji Polski, co byłoby chyba najgorszą opcją, jaką można sobie wyobrazić.
No to teraz pytanie, na które pan pewnie czeka. Jak na tym tle, kiedy już nic nie jest pewne ani w Europie, ani za oceanem, ocenia pan działania obecnego resortu spraw zagranicznych i jego szefa?
Źle oceniam, dlatego że jeżeli chodzi o politykę europejską, to po pierwsze ten rząd postawił na niepewnych sojuszników, postawił na Wielką Brytanię, która opuściła, czy opuszcza Unię Europejską, i na Węgry, a to zdecydowanie za mało, dlatego że myśmy mieli strategiczne relacje i z Niemcami, i z Francuzami, z Grupą Wyszehradzką również. W Unii Europejskiej trzeba zbudować zmienne sojusze, zależnie od interesów. Do tego poszedł na wojnę z unijnymi instytucjami, z Komisją Europejską, podważając jej kompetencje. Ostatnio nawet europosłowie postanowili kwestionować niezależność naszego sędziego w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości. Ten rząd tak naprawdę pozbawił się sojuszników, w sposób bardzo mało profesjonalny prowadzi politykę zagraniczną i nie proponuje niczego pozytywnego. Ja nie widzę żadnej inicjatywy pozytywnej europejskiej tego rządu. Myśmy proponowali politykę sąsiedztwa, współpracowanie z krajami na wschód od nas bardzo ścisłe, politykę energetyczną, zacieśnianie współpracy w polityce obronnej, zwiększanie możliwości jednolitego rynku, jeżeli chodzi o swobodny przepływ usług. A ten rząd tak naprawdę tylko i wyłącznie kontestuje integrację, wali pięścią w stół w kraju, a na salonach europejskich milczy. I niestety to może doprowadzić do marginalizacji Polski w Europie.
Resort spraw zagranicznych to najsłabsze ogniwo w rządzie Beaty Szydło?
Niestety pewnie nie jest to najsłabsze ogniwo, dlatego że wydaje mi się, że resort obrony jest najbardziej chyba niepokojącym ze względu na osobę samego ministra, który jest całkowicie nieobliczalny i doprowadza tak naprawdę do rozmontowania polskiej armii. Coraz więcej oficerów wysokich odchodzi z polskiej armii. Te wszystkie obietnice wzmacniania naszych zdolności obronnych nie mają żadnego pokrycia w rzeczywistości, a minister głównie znany jest z tego, że formułuje paranoidalne historie i rozbija się po kraju samochodem. Natomiast Ministerstwo Spraw Zagranicznych na pewno nie jest silnym punktem tego rządu ze względu na samą osobę ministra.
Jaki kurs przyjmuje teraz Platforma, Zjednoczonej czy totalnej opozycji?
Grzegorz Schetyna mówił jasno, że przy tym totalnym rządzie, który rozmontowuje wszystkie ważne dla państwa instytucje i który niszczy dorobek ostatnich 27 lat, nawet w sferze symbolicznej, próbując obalić mit Lecha Wałęsy, no potrzebna jest twarda opozycja. Grzegorz Schetyna nazwał ją opozycją totalną, taką, która po prostu nie cofnie się ani na milimetr przed tymi złymi zakusami rządzących. Ale z drugiej strony wszyscy wiemy, że przy tym, że Prawo i Sprawiedliwość, no tak naprawdę trzeba to nazwać po imieniu, majstruje przy ordynacji wyborczej po to, żeby skroić na swoje potrzeby okręgi wyborcze i oszukać Polaków w trakcie gry, zmieniając zasady jej funkcjonowania, nie pozwalając choćby w samorządach na wybieranie tych ludzi, którym Polacy ufają, nie pozwalając samorządowcom niezależnym kandydować w wyborach. W tym wszystkim na pewno opozycja musi być zjednoczona, musi ze sobą współpracować. Nie chodzi tu o tworzenie, broń Boże, jednej partii, ale o to, żeby próbować w jak największej liczbie miejsc, zwłaszcza jeżeli będą okręgi jednomandatowe, żeby wystawiać wspólnie kandydatów. Zresztą przykład, no pierwsza taka batalia rozstrzygnie się właśnie w Stargardzie, gdzie nie wyobrażam sobie innej sytuacji jak porozumienie opozycji i próba wystawienia jednego kandydata, tak żeby miał on szansę z kandydatem Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli będzie jeden kandydat Prawa i Sprawiedliwości, a z drugiej strony będzie kilku kandydatów opozycyjnych, no to w tym momencie będziemy te wybory przegrywać. A wydaje mi się, że choćby ten protest w Sejmie, ale również współpraca na poziomie takim niższym między posłami konsoliduje opozycję i pozwala nam patrzeć optymistycznie na taką współpracę.
A właśnie, czy opozycja i Platforma po ostatniej awanturze w Sejmie jednak bardziej straciły niż zyskały w oczach opinii publicznej? Bo to cyrk się rozegrał.
Ja się nie zgadzam z tym, że się rozegrał cyrk. To był bardzo poważny protest przeciwko, po pierwsze, wyrzuceniu mediów z Sejmu, po drugie, przeciwko kneblowaniu opozycji. Znaczy, nie może być tak, że wszelkie prawa opozycji w Sejmie są kneblowane, że odmawia nam się możliwości zgłaszania pytań, odmawia nam się możliwości uzasadniania naszych wniosków. Jeżeli chodzi o pierwszy postulat, to on został spełniony. Prawo i Sprawiedliwość znowu się cofnęło, tak jak się cofnęło w sprawie aborcji, tak jak się w pewnym ograniczonym sensie cofnęło, jeżeli chodzi o zgromadzenia i próbę ograniczenia możliwości wolności zgromadzeń, tak i tu się cofnęło, jednak dziennikarze mają wstęp do Sejmu. Także uważam, że ten protest był potrzebny. Myśmy też dawali szansę Prawu i Sprawiedliwości na to, żeby ponownie przegłosowało ten w skandalicznych warunkach przegłosowany budżet państwa. Prawo i Sprawiedliwość pozostawało na to głuche, nie chciało trzeźwieć pod tym naszym wpływem, no i niestety poniesie za to konsekwencje, bo my Prawo i Sprawiedliwość z tego rozliczymy. Ale ten protest był potrzebny, był całkowicie na poważnie i też pomaga konsolidować opozycję.
A jaką strategię teraz przyjmiecie? Opozycji ulicznej, blokującej czy merytorycznie punktującej błędy rządu PiS? Która jest skuteczniejsza?
Skupiamy się na merytorycznym punktowaniu rządów PiS, po to jest też ten gabinet cieni, żeby recenzować to, co robi PiS i zgłaszać swoje własne konstruktywne propozycje. Natomiast jeżeli trzeba będzie, to również jesteśmy gotowi do demonstracji, ale demonstracje to przede wszystkim społeczeństwo obywatelskie. My możemy w nich uczestniczyć, ale naszym głównym celem jest praca w Sejmie i merytoryczne punktowanie opozycji i przygotowywanie się do najbliższych wyborów. Te w Stargardzie już niedługo, a za 2 lata i za 3 lata mamy normalne wybory, do których Prawo i Sprawiedliwość na pewno będzie gotowe i do których my też jako Platforma musimy być gotowe z własną propozycją programową, z własnymi dobrymi kandydatami, no i właśnie z wypracowanym porozumieniem z resztą opozycji po to, żebyśmy byli skuteczni w przedstawieniu tej lepszej oferty dla Polek i Polaków.
A macie taką świadomość, że musicie być lepsi niż ostatnio?
Zdecydowanie. I mamy też taką świadomość, że popełniliśmy przez te 8 lat błędy. Ja jestem z tych 8 lat dumny, żeby nie było wątpliwości, bo Polska się niesłychanie zmieniła. I widać to właśnie, jak się jeździ, wyjeżdża się poza Kraków czy Warszawę, przyjeżdża się do takich miejsc jak Stargard czy do Szczecina, gdzie co prawda w ostatnim czasie byłem kilka razy, ale był jakaś przerwa 3-4-letnia i widzę, jak się te miejscowości zmieniają. Ale z drugiej strony nie ulega wątpliwości, że popełniliśmy błędy, że trochę pod koniec grzeszyliśmy pychą, chociaż ta pycha nijak się ma do tej chucpy, którą pokazuje w tej chwili Prawo i Sprawiedliwość. I z tego trzeba wyciągać wnioski i na pewno to nie jest tak, że programem Platformy będzie po prostu łatwy powrót do tego, co było kilka lat temu. My musimy zaproponować nowe rozwiązania do Polaków. Prawo i Sprawiedliwości udało się dotrzeć do każdego obywatela, zaproponować mu pewną ofertę, którą Polacy poparli. My musimy zrobić dokładnie to samo.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Rafał Trzaskowski.
Dziękuję bardzo.